Archiwa państwowe to strażnice przeszłości. Przechowują różnorodne akta, dokumenty, korespondencje, mapy i plany, a także fotografie, filmy, mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i audiowizualne. Każda wizyta w archiwum to spotkanie z przeszłością w wymiarze tak samo materialnym, jak i duchowym. Dotykanie starych ksiąg ma wymiar niematerialnego kontaktu z tamtą rzeczywistością. Moment, w którym zobaczymy akt urodzenia babci podpisany własnoręcznie przez pradziadka, może przerodzić się w mistyczne doznanie kontaktu z naszymi przodkami. Dzisiaj w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbyło się kolejne przekazanie zbiorów dotyczące ludzi, którzy budowali historię naszego regionu po 1945 roku. XX wieku. Trafiły tam zbiory Jana Matury i Bogusława Borysowicza. W studiu Małgorzata Duras, kierownik popularyzacji zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor habilitowany Paweł Gut, kierownik ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Jakub Matura, darczyńca spuścizny po Janie Maturze, regionaliście i regionalista.
Dobry wieczór.
Pani Aniu, przepraszam, że na końcu. Anna Kolmer, prezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie. Dzisiejsza współtwórczyni naszej audycji, ale także nieprzypadkowo tutaj, dlatego że dary po panu Bogdanie Bogusławie Borysowiczu trafiły dzięki stowarzyszeniu do archiwum. Czekacie na takie zbiory, pani Małgorzata?
Czekamy na takie zbiory i zawsze zachęcamy do tego, by te zbiory nam przekazywać, by one nie uległy zniszczeniu, by pamięć o ludziach, których one dotyczą, została zachowana, a może zostać zachowana właśnie wtedy, kiedy trafi w dobre ręce. W Archiwum Państwowym w Szczecinie zabezpieczymy takie zbiory, opracujemy je i będą one mogły być potem źródłem do poznawania historii regionu.
Ale też nie wszystko. To nie jest tak, że oczywiście wszystko, co mamy niepotrzebne w dokumentach w domu, to muszą być trochę opracowane zbiory, tak... Przepraszam, wstępnie. Tak sobie myślę, że to nie chodzi o to, że zostały nam pudła po dziadkach, tylko zajrzyjmy tam, zobaczmy, co tam jest, czy może nie róbmy tej selekcji.
Zawsze warto poradzić się pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zawsze warto się do nas zwrócić, bo my również możemy pomóc w tym, żeby ocenić, wyselekcjonować te dokumenty, które mogą zostać przejęte przez Archiwum Państwowego, przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i stać się częścią jego zasobu. Myślę, że pan profesor Paweł Gut mógłby tutaj powiedzieć jeszcze więcej, bo to właśnie oddział, którym on kieruje, zajmuje się i przejęciem zbiorów prywatnych, zresztą nie tylko, ale też ich opracowaniem, zachowaniem, zabezpieczeniem. Natomiast my również zachęcamy do tego, by czerpać wiedzę między innymi od nas, gdzie szukać informacji o swojej genealogii, jak zostać rodzinnym archiwistą, jak zabezpieczać dokumenty, które są w naszych domach. I tak jak powiedziałam, służymy również pomocą, radą i oceniamy, pomagamy ocenić, które z tych zbiorów gdzie powinny trafić.
No może się okazać, panie profesorze, że to tak jest, że z jednej strony nam się wydają to takie dokumenty mało ważne, jakieś, co ten nasz dziadek trzymał, jakieś takie, czasami jakieś rachunki, jakieś księgi, nie wiadomo czego, nie wiadomo po co. Takie też rzeczy trafiają i potem się okazuje, że to jest niezwykle cenne.
Ale tak, archiwum. To nie jest tak, że no, współcześnie komuś może się wydawać, że to jest właśnie coś no, niepotrzebnego, tak? A może się okazać, że to jest jednak no, to pewne cymelium, tak? Swego czasu do jednego archiwum w Polsce została przekazana spuścizna po szewcu. Były to współczesnym szewcu, powiedzmy, działającym od lat 40. do lat 80. i jego syn czy wnuk przekazał księgi rachunkowe zakładu szewskiego, więc było wszystko wypisane. że kto kiedy oddał jakie buty, ile za te buty później zapłacił, czy buty były, no nazwijmy, naprawiane tylko, czy po prostu ktoś przyszedł i sobie zamówił nowe buty, tak? No bo dziś powiedzmy rzadko to się zdarza, ale kiedyś było częściej, że szewc nie tylko naprawiał buty, ale i szył nowe buty, tak? Bo powiedzmy do ślubu niektórzy chodzili w porządnych, prawdziwych butach u szewca fasowanych, a nie sklepowych, tak? Więc takie rzeczy, takie materiały...
To do dzisiaj się dzieje. Ja wiem, że... takiego spotkałam, ale rzeczywiście jest rzadkością. I taka informacja może takiego potem historykowi się bardzo przydać.
No tak, poznanie powiedzmy, no choćby dla okresu drugiej połowy XX wieku, powiedzmy w okresie realnego socjalizmu, życia człowieka, który pracuje na własną działalność gospodarczą, tak, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, tego rzemieślnika, który się no, wyłamuje, tak, z tego systemu socjalistycznej gospodarki, no może być bardzo interesującym źródłem do poznania dziejów, jak nasze społeczeństwo żyło, jak no jak funkcjonowało.
Podobnie fotografie, prawda? Zbiory fotografii, które otrzymujemy, tak naprawdę dokumentują historię tego miasta na przestrzeni lat. I czasami to są też zdjęcia rodzinne, ale pozwalają nam zobaczyć otoczenie, w których powstawały, pozwalają nam zobaczyć ubiory, stroje. Więc to wszystko pozwala poznać historię czasu, kiedy ta fotografia została zrobiona. Pamiętniki, wspomnienia. To jest najpiękniejsze moim zdaniem źródło do poznawania historii całego naszego społeczeństwa właśnie przez pryzmat człowieka, bo chyba lepiej i piękniej tej historii poznawać nie można.
Pani Aniu, jak to się stało, że nagle Stowarzyszenie Dziennikarzy trafia na, znaczy przekazuje do archiwum zbiory marynarza?
Marynarza, tak.
No,
rybaka.
Rybaka.
To był rybak, pan Bogusław Borysowicz mówił o sobie, byłem rybakiem. I to nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że Stowarzyszenie Dziennikarzy to jest stowarzyszenie, w którym są ludzie zajmujący się, parający się różnymi profesjami i jednocześnie mający swoje zainteresowania, prawda? I kiedy coś do nas trafia, a mamy szerokie możliwości poznania ludzi, to informujemy siebie nawzajem, jak to bywa, że ktoś coś ma, ktoś coś ciekawego powiedział, a może byśmy zaprosili go, porozmawiali, zrobili wieczór z nim. I moja koleżanka Janina Piotrowska, która jest dziennikarzem zajmującym się gospodarką morską, opowiedziała mi, to był 2015 rok, o panu Bogusławie. Zainteresowało mnie to, a ponieważ jestem radiowcem z krwi i kości, więc wzięłam mikrofon i powędrowałam z nią.
Poszłam zobaczyć to.
Co to jest takiego? I jaki to jest człowiek? Urzekł mnie, bo specyficzna osoba, ale mająca w sobie dużo takiego uroku. Nie wszystkim by to się podobało, bo zawsze chciał brylować, prawda? A takiemu dziennikarzowi, który operuje dźwiękiem, to jest potrzebne, bo to wtedy się nie odzywamy, a on tutaj nam kreuje tak rzeczywistość.
Ale swoją drogą to też był bardzo ciekawy człowiek, dlatego ten reportaż zamierzamy też pani Ani niedługo powtórzyć. I to
niech pani mi powie, taki tytuł jest. Ja pamiętam, że on mnie zapytał na koniec tego reportażu, kiedy już, czy reportażu tego nagrania, bo zanim reportaż powstał, to jeszcze trochę czasu upłynęło. No niech mi pani powie, co ja mam z tym zrobić. Ja nie umiałam odpowiedzieć.
Taki life motyw tej rozmowy.
Tak. Co ja mam z tym zrobić? I dopiero po latach znalazła się ta cała spuścizna po nim w archiwum. I wtedy nie przyszło mi do głowy, że można byłoby zaproponować to archiwum państwowemu.
No my też się uczymy, nie? No,
właśnie bardzo dobrze pani określiła, pani Małgosiu. My się tego uczymy. I wiemy już, że można do archiwum, a dzisiejsza cała ta otoczka przekazywania pokazała nam, czym tak naprawdę jest archiwum. Że to nie są zwykłe uporządkowane archiwa.
Znaczy, dokumenty... Uporządkowane też są.
Ale tak, ale na takiej zasadzie, że wszystko ma swoje miejsce. Nie, tam znajdują się przeróżne rzeczy, które dopiero ulegną weryfikacji, opracowaniu. I to, co zostało przekazane przez nas, przez Stowarzyszenie Dziennikarzy do archiwum, to z tego, co wiem, mówiła mi tutaj Małgosia, pani Małgosia, mówił mi pan Paweł, dyrektor archiwum, to są dokumenty, no to można tak nazwać już, które pozwalają niejednemu historykowi, archiwiście, zacząć pisać doktorat. Nie mam racji.
Tak, myślę, że spuścizna pana Borysewicza, to co zostało przejęte, te materiały, one są, na, myślę, że w 100% podstawą do napisania niejednej monografii, tak? Tym bardziej, że powiedzmy do tego uzupełnieniem by były akta urzędowe, czy powiedzmy, no bo są zachowane akta akurat przedsiębiorstwa połowów i usług dalekomorskich.
Połowów dalekomorskich i usług rybackich gryf
są zachowane, są w naszym zasobie, a to, no, to jest ta druga jakby strona, tak? Bo to z jednej strony są akta urzędowe, te formalne, a tutaj jest ta spuścizna pracownika, ale i to też pracownika takiego, który aktywnie w tym przedsiębiorstwie, w tej, nazwijmy, społeczności rybackiej aktywnie działa, bo jest tym działaczem społecznym, tak? Animatorem pewnych działań kulturalno-oświatowych w ramach tego, co dzieje się, powiedzmy, na takim statku rybackim, który wypływa na pół roku czy na rok gdzieś tam na drugi koniec świata, tak?
Tak, bo w tej spuściźnie, jeszcze tylko powiem, znalazły się właśnie jego autorskie opracowania dotyczące połowów dalekomorskich, dyplomy, odznaczenia, ale też pamiętajmy, że był powstańcem warszawskim, co tak, dzięki temu, że no, Stowarzyszenie Dziennikarzy właśnie nie przeszło obojętnie obok tej spuścizny, my dostaliśmy również jego wspomnienia z Powstania Warszawskiego, a więc ta dokumentacja jego życia, czyli powstańca warszawskiego, pracownika przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich, kronikarza tego przedsiębiorstwa, ja mogę nawet powiedzieć, czyli chyba dokumentalisty życia tego.
Wielowymiarowy człowiek. Mhm. Ja też chciałabym, żebyśmy powiedzieli, ja bym pani Anna tego nie powiedziała, ale warto powiedzieć, że w momencie, kiedy pan Bogusław zmarł, to rodzina była trochę bezradna, bo on tej sprawy nie rozwiązał ze swojego życia. Rodzina była trochę bezradna, ale na szczęście zadzwonili do was. No i się to wszystko...
Dokładnie do pani Janiny Piotrowskiej.
No i pani Janina wzięła panią Annę i zniosły do samochodów. No,
I to się uratowało.
I później to zostało uchronione. Tak, trochę inna jest sytuacja.
Tylko jeszcze wspomnę, że to nie pierwsza nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ dzięki pani Annie otrzymaliśmy też spuściznę kapitana Wiktora Czapa. I właściwie od kapitana Czapa to się wszystko zaczęło i przejmując te kolejne zbiory, już jakby chyba zdobyliśmy zaufanie, za co też bardzo dziękujemy, bo naprawdę te prywatne zbiory dotyczące kapitanów gospodarki morskiej, właśnie tak jak pan profesor powiedział, połączone z tą dokumentacją, którą posiadamy z przedsiębiorstw, tworzą nam przepiękny zbiór, który zresztą już w części zaprezentowaliśmy na ubiegłorocznych Międzynarodowych Dniach Archiwum właśnie pod hasłem Gospodarka Morska Szczecina.
No myślę, że to jest taka, dobrze, że są takie dowody tej historii, którą mam nadzieję, że kolejne pokolenia będą opisywać, ale powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, zaufanie. To zaufanie Jakub Matura do Archiwum Państwowego ma, dlatego że skarby po swoim ojcu zostawia, bo to są pamiątki, to nie chodzi tylko, że to są kroniki, które on pisał, to nie tylko chodzi o książki, o dokumenty, fotografie. Też piękne akwarele swoją drogą. Trochę szkoda, że będą zamknięte w archiwum, ale mam nadzieję, że też będzie można je w różny sposób wykorzystać. To zaufanie było też niezwykle ważne, bo z jednej strony no te pamiątki, dobrze, żeby one były jakoś zaopiekowane, ale też chodzi o to, żeby one no, trafiły w najlepsze miejsce, bo to jest taki chyba kolejny oddany szacunek własnemu ojcu, jego pamięci. Tak sobie myślę, że to tak należy odczytywać.
Pewnie gdyby ojciec żył, to myślę, że byłby zadowolony z tej decyzji, dlatego że on cenił tego rodzaju instytucje i na swój sposób, taki amatorski, jako regionalista, ale amator.
No amator, ja myślę, że dla wielu dziennikarzy, jak tutaj jesteśmy bez poglądu na nas, to jednak był autorytet, jego pasja była nie do przecenienia. To trudno mówić, to tylko no, amator w takim najlepszym tego słowa znaczeniu.
Tak, pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście.
Archiwista sportu, który się rodził na naszych ziemiach tutaj zachodnich.
On tak z pasji uwielbiał dokumentować raz swoje życie, bo był człowiekiem wielu talentów, ale też utrwalać tą wiedzę o otaczającym go świecie, tym teraźniejszym, ale też tym przeszłym. Więc wydaje mi się, że Archiwum Państwowe jest tym takim dobrym miejscem do tego, żeby te rzeczy, te materiały, które po nim zostały tym miejscem, gdzie powinny one znaleźć swój jakby koniec, ale może też dalszy początek, bo jak wiemy, po źródła można sięgać w kolejnych latach, może i kolejnych wiekach, bo tutaj zawodowcy mogliby się wypowiedzieć na ten temat, po jakie dokumenty się sięga wstecz. Nie? Archiwum ma w swoich zasobach wielowiekowe, więc mam taką cichą nadzieję, że może jeszcze ten moment nie nastał, ale przyjdzie taki, kiedy ktoś będzie chciał na przykład napisać coś o Policach, o historii ziemi polickiej, czyli to był taki temat przewodni ojca, który mieszkał w Policach i wtedy sięgnie po te rzeczy, bo nie wiem, gdzie indziej one mogłyby znaleźć takie trwałe swoje miejsce, te takie ostateczne, a w moim mniemaniu Archiwum Państwowe jest to takie najsolidniejsze. Nie? To jest ten taki dla mnie pewnego rodzaju skarbiec wiedzy.
A niektórych zdjęć rodzinnych nie szkoda było?
Szkoda.
Można sobie kopię zrobić.
Nie, oczywiście. No, mamy trochę tych zdjęć i jest to też jakaś część naszej historii rodzinnej, nie? Bo te ojca pasje przebywały z nami. Nie? My żyliśmy też jego życiem i to uczestniczyliśmy w tym. Natomiast no, była to też osoba publiczna, więc jego zainteresowania, jego działalność wykraczała poza ramy rodziny. Był społecznikiem, był człowiekiem, który działał na wielu polach takich no, przekraczających też i gminę, nie? Bo dużo tu opowiadać, więc co mogliśmy, to sobie zachowaliśmy, ale jakąś dużą część tego oddaliśmy. Myślę, że tak chciałby też, nie? Dlatego, że...
No trochę trudno zresztą tych kronik, które prowadził zdjęcia, wyrywać na przykład, bo one byłyby wtedy niepełne. To rzeczywiście piękne kroniki, to jest niesamowite i to, że nawet opisywał własne życie, ale zawsze w jakimś kontekście. To prawda, to było bardzo ważne, że jeżeli są jego zdjęcia z... Ja proszę Państwa, po prostu widziałam to dzisiaj, byłam rano na przekazaniu i dlatego wiem, jak to wygląda, ale te zdjęcia na przykład w długich włosach u bardzo młodego Jana Matury, myślę, że wiele osób mogą hipisa zainteresować. No i one są tam właśnie wklejone. Te kolejne etapy jego życia bardzo ważne, ale tak naprawdę opisywanie sportu w Policach to jest rzecz, która jest integralną całością tych ksiąg.
Tak, jeśli mogę dodać, właśnie to jest charakterystyczne też dla niego, że oprócz opisywania swojej aktywności na wielu polach, to on też opowiada o innych ludziach. No i takim moim zdaniem bardzo ciekawym wątkiem jest historia polickiego sportu, pomorskiego też, ale w konkretnej kategorii. Chodzi o maratończyków, biegi długodystansowe, bo ojciec...
No dzisiaj to moda, prawda?
Tak, dzisiaj to są rzeczy, no to jest bardzo popularna dziedzina, bieganie, a wtedy to było naprawdę wąskie grono. Ojciec i jego znajomi z Polic, Szczecina, z regionu, to była grupa, którą można było zamknąć w zbiorze tam, nie wiem, kilkudziesięciu osób. I on, opisując swoją aktywność na tym polu, też pisał o innych. Nie? Jak przeglądałem sobie jeszcze te kroniki przed zdaniem, one przywróciły mi pamięć o bardzo wielu cenionych sportowcach, którzy zaczynali, popularyzowali właśnie w tych latach 70., 80., niełatwych też dla tego sportu i dali podwaliny pod to coś, co teraz ma miejsce, gdzie to zainteresowanie jest no takie masowe wręcz.
Pokazuje również, że w Archiwum Państwowym właśnie są te przestrzenie na przeróżne dziedziny i jeśli chodzi o rodzaje przekazywanych dokumentów, jeśli chodzi o tematykę. I nie jest tak do końca, że my to zamykamy w archiwum.
Właśnie
bo
o to chciałam zapytać pana profesora. Będzie można do tego zajrzeć. Znaczy, jeżeli rodzina będzie chciała album zrobić rodzinny i czegoś zabraknie, to tam... No
wielokrotnie organizujemy spotkania otwarte dla mieszkańców miasta. Zapraszamy szkoły, zapraszamy uczniów. I właśnie te przestrzenie tego bogactwa zasobu archiwum pokazujemy. Czy to jest architektura, czy gospodarka morska, czy właśnie kroniki dotyczące sportu, zdjęcia. Mamy przepiękne zbiory zdjęć pana Marka Biczyka, dokumentujące całe życie sportowe Pomorza, a zwłaszcza pogoni Szczecin i rozgrywanych przez nią meczów na przestrzeni lat. Mamy zbiór fotografii Anatola Wyczera, który dokumentuje z kolei pierwsze lata powojennego Szczecina i właściwie zachował nam od zapomnienia ten rodzący się morski charakter Szczecina. Więc naprawdę tych przestrzeni jest bardzo dużo. My je otwieramy dla mieszkańców i również dla młodych ludzi.
A propos tego otwierania, teraz tak słucham tutaj i tak sobie pomyślałam, ponieważ my utrzymujemy kontakty z różnymi osobami, właśnie z które siedziały w tej gospodarce, że tak powiem kolokwialnie, morskiej. Ja z racji, że zajmowałam się tą tematyką przez wiele lat, moi koledzy wiedzą i koleżanki o tym. Wiedzą też marynarze, którzy teraz już są na emeryturze. My otrzymujemy telefony, co zrobić z tymi materiałami, które oni mają.
I to nie zawsze są bardzo obszerne, ale czasami to ale są dwie teczki bardzo ważne dla nich.
I teraz właśnie tak się zastanawiam. My dzisiaj mówimy o tej bardzo ciekawej, o tym ciekawym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Książnicy, bo przyznasz, Jakubie, że byliśmy zaskoczeni, prawda? Jak to zostało zrobione, tak? W archiwum, tak. I były też osoby, które będą o tym opowiadać, będą mówiły. Nie boi się pan, panie profesorze, że tych tak raz takich osób, które będą chciały oddać cały swój dorobek, będzie coraz więcej. Będziecie mieć miejsce, żeby to gdzieś...
No właśnie, ja nawet chciałam powiedzieć, że kiedy 4 lata temu Najwyższa Izba Kontroli badała archiwa, no tam oni od czasu do czasu robią różne kontrole, no bo po to są powołani, to powiedzieli, że 10 z 33 archiwum państwowych w Polsce no za parę lat nie będzie miało miejsca, gdzie te skarby, bo takie nazywamy,
to są przechowywać. Skarby, tak.
No więc boicie się o to, czy jeszcze parę półek jest wolnych?
Parę piwnic macie.
Znaczy nie, to nie jest tak, że w piwnicę, tylko po prostu no, archiwum ma jeszcze, nazwijmy, wolne półki magazynowe, choć jest ich niewiele rzeczywiście i tutaj jesteśmy też jednym z archiwów, które oczekuje w ramach... Powiem tak, jesteśmy na pewno w tej dziesiątce również, która gdzieś tam została kiedyś określona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Natomiast no, czekamy w swojej kolejce, bo mamy, nazwijmy, przyznaną działkę, tak, pod budowę. Natomiast no, czekamy w kolejce na to, aby archiwum... Aby archiwum wybudować. Były podejścia dwa już do tego. Mam nadzieję, że trzecie okaże się skuteczne, tak do trzech razy sztuka i to trzecie, które gdzieś tam może w jakiejś najbliższej przyszłości wystąpi. W przyszłym roku mają być rozpoczęte budowy dwóch kolejnych w Polsce archiwów w ramach budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również gdzieś tam też w kolejce jest i Archiwum Państwowe w Szczecinie, Pomorze Zachodnie, więc mam nadzieję, że no, się to ziści i otrzymamy nowe powierzchnie magazynowe, które pozwolą nam przyjmować kolejne materiały, czyli archiwalne, te spuścizny, ale też i zbiory, nazwijmy te urzędowe, wynikające z ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym. ale również właśnie to, co społeczeństwo, choćby właśnie tu reprezentanci tej społeczności morskiej, tak, pracownicy gospodarki morskiej posiadają w swoich zbiorach. Nie zawsze ich potomkowie, czy też organizacje społeczne, które się zajmują opieką nad, powiedzmy, tym społeczeństwem, nad tą społecznością, potrafią to zabezpieczyć. A my to, no, będziemy przejmować, bo nasza też jest taka funkcja, abyśmy to przejmowali. My to przejmiemy z dużą chęcią, zabezpieczymy, będziemy to opracowywać w miarę naszych możliwości i później też również udostępniać, czy to w formie tej takiej publicznej, jaką są różnego rodzaju wystawy czy prezentacje, ale też i to, co dzieje się w pracowni naukowej, czyli w tym miejscu, gdzie w zaciszu ci, którzy są zainteresowani dziejami, przeszłością, studiują później te materiały archiwalne, które są w magazynach szczecińskiego i nie tylko szczecińskiego archiwum.
Dla mnie to była dzisiaj taka dobra lekcja pokazowa dla mieszkańców Szczecina, choć sala nie była duża, ale wypełniona była po brzegi, tego, że szanujmy dokumenty, które mamy w domu i szanujmy to wszystko, co zgromadzili nasi rodzice, nasi dziadkowie i nie próbujmy tego wyrzucić. Bo przecież można to skonfrontować i porozmawiać z członkami rodzin, a nie, jak to bardzo teraz często bywa, że wyprowadzamy wszystko na zewnątrz, czyli do śmietnika.
No niestety, no jest taka tendencja, że powiedzmy młodsze pokolenie raczej...
Ja już nie chciałam powiedzieć młodsze.
No ma, nazwijmy, stosunek dość luźny do tego, co pozostawiają ich przodkowie, czy to dziadkowie, czy rodzice. I często jest tak, że no, to, co jest, pozostaje po właśnie przodkach, po tym pokoleniu starszym, kiedy ono odchodzi, no to młode pokolenie raczej to po prostu, no, tak jak pani tu powiedziała, pani redaktor, ląduje to gdzieś na właśnie śmietnik. Na śmietniku. Często to się zdarza, no, część instytucji takich jak i archiwa państwowe, jak i również inne, starają się to w różny sposób zabezpieczyć, odzyskać, uratować i no, odzyskać, powiedzmy, dla tej dawnej pamięci, no czy dla pamięci naszego społeczeństwa, tu tego żyjącego w regionie, ale też i naszego, no, naszej społeczeństwa polskiego jako społeczności państwa, które tworzymy.
To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Oczywiście będziemy także na naszej antenie o tym mówić. Skoro myślą Państwo o rozbudowie archiwum, to już jesteśmy trochę spokojniejsi. Oczywiście, jeżeli trzeba będzie, nie wiem, wesprzeć Was w tych Waszych dążeniach, jesteśmy na to gotowi, bo to rzeczywiście nasza przyszłość.
No to liczymy na to.
Jak tylko będzie potrzeba, to proszę nam dać znać. Wiemy, że tutaj tylko spoglądam, kończąc naszą rozmowę na panią Małgorzatę, że wiele działań edukacyjnych też jest ukierunkowanych właśnie na to, żeby młodzież jednak wiedziała, co zrobić z dokumentami po dziadkach, że być może niektóre rzeczy im nic nie mówią, ale stare świadectwa rozsypujące się własnego dziadka, może już nie chcemy ich zachować, bo ono się tak jakoś rozsypuje, ale może jeszcze jest jakąś cyrylicą na przykład napisane, bo dziadek albo pradziadek kończył szkołę w zaborze rosyjskim, dziwi
no to już
się.
Chyba tak. Pradziadek.
No, to zależy, o kim mówimy, tak? Rzeczywiście.
Czasami bardzo
na Pomorzu Zachodnim jesteśmy już, żyje już czwarte, albo piąte pokolenie.
Właśnie, jestem czasami bardzo zdziwiona, jak w naszych konkursach genealogicznych młodzież pisze pracę i tam właśnie jest pradziadek i ja tak sprawdzam i zawsze się upełniam, czy to jest możliwe.
Ale ja się zagalopowałam. Ale...
Tak, mamy ofertę edukacyjną, przychodzą do nas uczniowie i zachęcamy ich do tego, opowiadamy im, jak zostać rodzinnym archiwistą, gdzie szukać informacji o swojej rodzinie, o swoich przodkach, że warto te korzenie odnajdywać, warto pielęgnować pamięć o przodkach, o członkach naszej rodziny. i historii naszych rodzin.
I to jest właśnie jeden ze sposobów, żeby tą pamięć zachować, taką bardzo intensywną, żywą, wbrew pozorom, właśnie zachowując pamiątki po naszych dziadkach, pradziadkach i rodzicach. Specjalnie tak powinnam tutaj to podkreślić. Małgorzata Duras, kierownik popularyzacji zasobów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Anna Kolmer, prezeska Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, profesor Paweł Gut, kierownik działu ewidencji i opracowania zespołu archiwalnego w Archiwum Państwowym w Szczecinie, a także Jakub Matura, darczyńca spuścizny po Janie Maturze, regionaliście. To byli nasi goście, a za chwilę jeszcze jeden temat. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy. Dobranoc.